Narodowe czytanie w Polskim Radiu Białystok. Dziś fragmenty przedwiośnia Stefana Żeromskiego czytają synoptycy z Biura Prognoz Meteorologicznych Białostockiego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Czyta Magdalena Pękala.
Cezary Baryka ocalał dzięki legitymacji, którą przypadkiem otrzymał od konsula jakiegoś państwa polskiego, a do której nie przywiązywał żadnej uwagi. Pokazał tę legitymację na Chybił trafił, gdy żołnierze tureccy na czele tatarskiego tłumu wtargnęli do piwnicy. I, o dziwo, kartka głosząca, że jest obywatelem jakiegoś Lechistanu, Polski in spe, mitu, śmiesznej idei, śmiesznej dla samego Baryki, ocaliła mu życie. Cezary Baryka w ciągu szeregu dni dostrzegał w tłumie nędzarzy pewnego człeczynę, który stale trzymał się jego w pobliżu. Był to chłop rosyjski, brodaty i kudłaty, w nieopisane brudnej rubasze, w armiaku podartym do ostatniej nitki, czapie z daszkiem, łapciami na nogach ukończyn z grzebnych portasów. Człowiek ten zjawiał się od najwcześniejszego poranku i drzemał na kupie kamieni wyrzuconych przy kopaniu wielkiej mogiły. Zawsze miał głowę opuszczoną, ukrytą w dłoniach, oczy przymknięte i schowane w cieniu daszka czapy nasuniętej nisko na czoło, plecy zgarbione. Nikt z ruchliwej i krzątającej się ciżby głodomorów nie zwracał na niego uwagi. Tylko Cezary miał się w stosunku do tej figury na baczności. Zrazu myślał o jakimś prawdopodobnym zamachu czy podstępie. Później zmienił zdanie, gdy obserwacja wykazała, że tajemniczy sąsiad należy do gatunku jurodiwych, lekkich wariatów. Fiksat ten nie zabiegał jak wszyscy inni o jadło i napitek, a siedząc na swych kamieniach wciąż coś pośpiewywał. Jak wszyscy ludzie nienormalni budzą ciekawość w ludziach zdrowych na umyśle, tak ten zaciekawił Cezarego. Cóż to za jeden? Czemu sterczy właśnie tutaj, a nie gdzie indziej? Wyłowił uchem jakiś dźwięk monotonny, jednostajny, wciąż ten sam, drżący, rzewny, ekstatyczny. Słuchał się w ten dźwięk o jednej porze dnia, o drugiej i o trzeciej. Śpiew zawsze był ten sam. Słyszał ów śpiew obłąkanego, w którym dźwięczało coś jakby imię jego własne spieszczone. Czaruś, czaruś, czaruś. Nie mogąc zdać sobie sprawy z tak dziwacznego podobieństwa śpiewu nieznajomej osoby do brzmienia swego niegdyś zawołania, Cezary zbliżył się wreszcie do palisady, której słupy powywracane przez pociski tureckie jeszcze się tu i ówdzie chyliły ku ziemi. Oparł się piersiami o jeden i patrzył uważnie na dziada. Tamten przestał śpiewać i podniósł zwieszoną głowę. Wtedy wszystka krew zbiegła do serca Cezarego. Zobaczył wyblakłe, niebieskie oczy, wpatrzone w swe oczy. Oczy... radosne niebiosa, zdumienie, wątpliwość, niepewność, trwoga, radość, szczęście, obłęd z rozkoszy, wszystko zamknęło się w jednym szepcie. Ojciec. Biedak siedzący na kupie kamieni zaprzeczył ruchem głowy, jakby się nie zgadzał na sformułowanie i twierdzenie szczęścia tej prawdy. Znowu opuścił głowę na piersi i ukrył w cieniu daszka swe niebieskie oczy. Cezary stał na miejscu, kurczowo trzymając się słupka. Zdusił krzyk w piersiach. Zawahał się, przeląkł. Czyż to tylko podobieństwo oczu? Lecz nie, nie! Skądże by ten człowiek mógł śpiewać od tak dawna jego imię? Śpiewał je przecie znowu. Czaruś, czaruś, czaruś. Uśmiech niebiański, uśmiech wniebowzięcia leżał na jego ustach nieokrytych cieniem i oświetlonych przez słońce. Były to usta ojca. Była to postać ojca w łachmanach tego przybłędy. Mama nie żyje, wyznał Cezary. Wiem, byłem na jej grobie. Jakżeś trafił do mnie? Trafiłem, rzekł z cichym uśmiechem Seweryn Baryka. Oczy jego zaszły ciężkimi łzami, które pewnie w tej chwili od szeregu lat po raz pierwszy przerwały tamy męczarnie jego duszy. Zeszlochał, głucho załkał na piersiach syna. Młody utulił go w ramionach. Podparł go i ugłaskał drżącymi rękoma.
Był to fragment przedwiośnia Stefana Żeromskiego w Polskim Radiu Białystok. Czytała Magdalena Pękala.